i tym takim trochę może luźnym muzycznym przerywnikiem wracamy do naszej rozmowy i w zasadzie już powoli będziemy zmierzać do końca, więc to, o czym chciałabym powiedzieć i co jeszcze chciałabym poruszyć na koniec, trochę rozwijając też ten temat tego, no, jak być szczęśliwym, bardzo pojemnego pytania, trochę banalnego, ale z drugiej strony też i kłopotliwego. I trochę chciałabym je odwrócić, bo może to pomoże nam wyciągnąć więcej wniosków. Jak myślisz, co najbardziej przeszkadza nam w byciu szczęśliwym i w jaki sposób odbieramy sobie prawo do szczęścia?
No ładnie. To też zaczęłaś teraz temat rzekę, tak naprawdę.
Jeszcze trochę czasu mamy.
Tak. Ale no to jest na pewno bardzo dobre pytanie. Bo rzeczywiście takich elementów, które my stosujemy na co dzień, a które odbierają nam to szczęście, jest bardzo, bardzo wiele. O kilku z nich nawet powiedziałyśmy wcześniej. Takim elementem, który towarzyszy absolutnie praktycznie każdemu z nas, to jest właśnie porównywanie się. Parszywa cecha, absolutnie. I ocenianie. Ocenianie, wiadomo, siebie nawzajem też, ale przede wszystkim siebie, bo mamy taką tendencję, żeby gdy się porównujemy czy oceniamy, to zawsze siebie w dół. I to jest absolutnie niesprawiedliwe, to powiedzmy sobie jasno, bo zazwyczaj jest tak, że na przykład na rozmowach rekrutacyjnych, co jest częstym doświadczeniem, myślę, wielu ludzi, ja sama też takie pytanie miałam, jest często pytanie, wymień swoich 5 wad na przykład. No to tutaj oczywiście każdy już ma, wie co powiedzieć. A teraz powiedz 5 swoich plusów. W czym jesteś dobry? No i jest cisza. Bo mamy absolutną właśnie taką tendencję do szukania w sobie tych negatywnych rzeczy. My doskonale znamy swoje wady, to co nam przeszkadza, w czym jesteśmy co nam kiepsko idzie, może tak. Natomiast właśnie z tymi plusami, z tymi dobrymi rzeczami, dobrymi cechami jest dużo, dużo trudniej. To jest coś, nad czym oczywiście każdy z nas warto, żeby pracował, żeby zmieniać podejście do samego siebie, żeby właśnie poprzez poznawanie siebie, poprzez zadawanie sobie różnych pytań, jakby dochodzić do tego, że jasne, oczywiście nie jestem ideałem, prawda? Nie ma ludzi perfekcyjnych, idealnych. Każdy ma wady i zalety. Ja też mam wady, ale też nie mogę zapominać o tym, że mam całą paletę zalet. Ja między innymi tutaj też odwołam się do jednego z rozdziałów, który mówi o pasji. Każdy z nas ma jakieś zainteresowania, pasje i teraz tak naprawdę właśnie w czasie pandemii jest świetny czas na to, kiedy wiele rzeczy się zahamowało, często właśnie praca czy inne aktywności, zwrócić się w stronę samego siebie, ale właśnie poprzez na przykład rozwijanie pasji. Ciekawa jestem, ilu z nas albo naszych słuchaczy, którzy nas teraz słuchają, coś takiego zrobili. Zwróciło uwagę na to, no dobra, mam chwilę więcej czasu wolnego, no to może zajmę się sobą, jakimiś swoimi rzeczami, czymś, co sprawia mi radość, przyjemność, co lubię. To są na przykład takie rzeczy, które utwierdzają nasze cechy, naszą sprawczość i w co warto iść. Ja sama tego jestem przykładem, bo pandemia też, wiadomo, pozmieniała bardzo wiele planów i dzięki temu mogłam skupić się na choćby na przykład tak naprawdę sklejeniu książki w całość. W końcu był na to czas. Więc tutaj na przykład kolejny właśnie plus. Pandemia oczywiście wiele krzywdy zrobiła, ale prawdę mówiąc, ja z pandemii można powiedzieć mam same plusy. Pod tym względem, że też miałam czas na to, żeby tą książkę rzeczywiście urzeczywistnić w sensie dosłownym, żeby ona się pojawiła, żeby weszła w obieg. Więc na pewno to. Ale nie chcę zgubić, bo uciekam, coś czuję od wątku, że jakby co nam przeszkadza.
Tak.
Co nam przeszkadza? To na pewno. Co jeszcze? Ja myślę, że jakby generalnie mamy w sobie bardzo... Zastanawiam się, jakie tutaj elementy w ogóle wsadzić w to, bo to jest tak szeroki temat. Mam taką burzę w mózgu.
To może ja ci podpowiem też. Mam nadzieję, że nie przeszkodzę, a może troszeczkę pomogę. To, co też gdzieś mi się tak bardzo mocno zaznaczyło, też ze względu na moje gdzieś tam odkrycia i przemyślenia i doświadczenia, ale na przykład kwestia wybaczania innym. I to jest coś, z czego trochę może nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak bardzo zachowywanie, pielęgnowanie poczucia krzywdy, które oczywiście mamy do tego prawo, jak najbardziej, jeżeli ktoś nas skrzywdzi, trudno od razu powiedzieć tak, wybaczam i nie pamiętam o tym, bo jednak rana to rana i ona zostawia swój ślad. No, ale myślę, że tkwienie, rozpamiętywanie się w tym poczuciu krzywdy, nawet jeśli wydaje nam się, że nam się to należy, bo zostaliśmy bardzo mocno skrzywdzeni, to nam też odbiera szczęście. I to jest takie też, i sama tego doświadczyłam, takiego właśnie uwalniającej mocy oddania tego i takiego powiedzenia, nie chcę się tym karmić, nie chcę czuć się skrzywdzona przez tę konkretną osobę. I to jest dla mnie na przykład też taka rzecz, którą staram się pielęgnować, żeby tego szczęścia nie tracić.
Mm-hmm. Zgadza się. Wybaczenie. Wybaczenie to jest jeden tak naprawdę z rozdziałów, które właśnie można też spotkać w mojej książce. O wybaczeniu na pewno tam trochę jest, dlatego że to też jest taki element, który ja w sobie bardzo staram się rozwijać, żeby uczyć się jakby tej sztuki wybaczania innym, żeby nie trzymać w sobie właśnie tego jadu, bo o właśnie chodzi mi o to słowo jad, tego jadu, który gdzieś tam tak naprawdę on się zwraca przeciwko nam. Bo osoba, która właśnie tkwi gdzieś tam w takim rozgoryczeniu, nie potrafi czy nie chce wybaczyć, tak naprawdę nie robi krzywdy tej drugiej osobie, tylko robi krzywdę samej sobie, ponieważ to nas wypala i niszczy od środka. Więc takie właśnie oddanie tego, uwolnienie się od tego, no jest bardzo uzdrawiające, leczące i absolutnie zbliża nas do tego, żeby czuć się wolnym, a jak czujemy się wolni, no to możemy skupić się na pielęgnowaniu szczęścia, prawda? Więc zdecydowanie wybaczanie. Kolejnym elementem takim, o którym rozmawialiśmy, to jest właśnie wdzięczność, o której też mówiłaś. Jakby te małe rzeczy możemy dostrzegać w momencie też, kiedy czujemy pewną wdzięczność, że w ogóle je posiadamy, że one nam się zdarzają w życiu. To na pewno bardzo pomaga do tego, żeby pielęgnować szczęście. To, co też przeszkadza w takim pielęgnowaniu szczęścia, myślę, jest takie ogólne zablokowanie. I tutaj też padło ważne słowo konfrontacja. Ja też jestem obecnie na takim etapie życia, żeby uczyć się konfrontować ze wszystkim tym, co mnie denerwuje, czego nie rozumiem, jakby co jest dla mnie trudne, gdzie czuję się zablokowana, gdzie nie potrafię, gdzie stoję w miejscu, nie potrafię właśnie pójść dalej, pójść naprzód. Identyfikowaniem, co to jest, i potem właśnie próba konfrontacji, próba nawiązania, może to słowo konfrontacja jest takie dość mocne i przerażające, no to powiedzmy sobie nawiązanie właśnie jakiegoś kontaktu, czy też jakiejś relacji z tym obiektem, to może być osoba, to może być dana sytuacja, to może być przykry sen, który nam się właśnie śni. Nawiązanie relacji, jakby właśnie zadawanie sobie pytań, co to jest, dlaczego tak mam, jak mogę to zmienić, żeby odblokować to, co mnie męczy, co powoduje, że ja stoję w miejscu, że ja nie mogę ruszyć naprzód. Innym takim elementem jest zmiana podejścia na przykład do zmiany. I tutaj nie wiem, czy to zabrzmi jak anegdota, czy nie, ale może niektórych zmartwię, może niektórych pocieszę. Pewne w życiu są trzy rzeczy. Podatki, śmierć i zmiana. I rzeczywiście jakby każdy, kto jest żyw na tym świecie, na jakimś etapie swojego życia zawsze doświadcza zmiany. I my z tego też, co ja widzę, bardzo boimy się zmian. I często mamy takie właśnie podejście, że lepiej tkwić w tym, co w takim tym moim ciepłym bagienku, niż wyjść do czegoś, co jest nowe, bo to nowe jest zagrażające mi. Ja nie wiem, co tam jest, nie wiem, jak się poruszać w tym, więc ten lęk jakoś mnie paraliżuje. Ale też właśnie z własnego doświadczenia, kiedy ja też mam taki okres bardzo dużego rozwijania się obecnie, czuję, że zmiana to jest coś fantastycznego. Coś, co potrafi przynieść bardzo dużo radości, szczęścia, prowadzi też ku szczęściu, ku rozwijaniu temu szczęścia. I czego tak naprawdę nie należy się bać. Chociaż wiadomo, ten lęk jest, ale też mówiłam o przekraczaniu tego lęku. Jakby tylko wtedy możemy iść naprzód. Pomimo tego, że się boimy, pomimo tego, że mamy w sobie niepewność, często bezradność, często mamy wrażenie, że brak nam umiejętności czy możliwości, żeby coś zrobić, pójść naprzód. Ale prawda jest taka, że my mamy w sobie bardzo wiele zasobów, których często nie odkrywamy, nie widzimy. I w momencie dopiero, kiedy idziemy naprzód, dokonujemy tej zmiany, ona się dzieje, dopiero wtedy widzimy, że potrafimy, że umiemy, że jakby potwierdzamy swoją sprawczość, to, że jesteśmy lepsi niż sami siebie widzimy, tak naprawdę. To też bardzo pomaga odblokowywać siebie do tego, żeby być bardziej szczęśliwym, jakby na samym końcu tych zmian.
Mm-hmm. Jest jeszcze jedna rzecz, coraz mniej czasu, tutaj już nam się bardzo mocno kurczy, ale przynajmniej chociaż zdawkowo, ale chciałabym poruszyć, no, dosyć też ważny wątek i też element twoich przemyśleń, o którym, tak jak już wspominałyśmy to między słowami, ale też rola ludzi w twoim życiu, ludzi po prostu w naszym życiu. Z jednej strony oczywiście łatwiej nam się w pierwszej kolejności myśli o tych, którzy nas inspirują, od których otrzymaliśmy wsparcie, tak myśląc w kategorii właśnie szczęścia. A jak wykorzystywać doświadczenia trudnych relacji?
No na pewno myślę, że takim ważnym elementem jest właśnie jakby uświadomienie sobie tego, co w tej relacji danej było dla mnie trudne, co powodowało, że jest mi trudno w danej relacji, czy było, czy jest. Bo uświadomienie sobie tego na pewno pozwoli nam nie wchodzić w przyszłości w podobne relacje. A to jest bardzo ważne, żeby właśnie identyfikować to, co jest negatywne w danej relacji i uczyć się sprawdzać, czy to jest element tej drugiej osoby, czy to jest coś po mojej stronie. Jeżeli coś jest po mojej stronie, no to ja już wiem, co mogę ewentualnie z tym zrobić i co mogę w sobie rozwijać albo zmienić, żeby nie robić krzywdy sobie, czy też partnerowi w relacji. Jeżeli to jest po drugiej stronie, no to jakby też muszę mieć potem w życiu taką uważność, jakby w jakie relacje ja wchodzę, bo często jest tak, że my jesteśmy oczywiście zdeterminowani poprzez nasze wychowanie, środowisko, relacje inne i mamy w sobie takie stałe, wdrukowane różne mechanizmy, którymi kierujemy się w życiu. One są często absolutnie podświadome i my nawet nie wiemy, że tak mamy, że na przykład wybieramy określony rodzaj partnerów albo że no czegoś robimy więcej, a czegoś mniej z danej przyczyny konkretnej, na przykład, bo coś tam się stało w przeszłości. I jakby, wiadomo, nie każdy z nas jest w stanie uświadomić sobie pewne elementy, ale jeżeli my staramy się właśnie budować tą uważność na siebie w ciągu życia i w naszych relacjach, to jakby to pomoże nam ustrzec się przed błędami na przyszłość, bo ja też wychodzę z założenia, fajnie by oczywiście było, jest nawet takie powiedzenie chyba, że są ludzie inteligentni i mądrzy. No i ludzie inteligentni i inteligencja jakby polega na tym, że te osoby uczą się na swoich błędach, no i idą dalej przez życie. A ludzie mądrzy jakby przez to, że widzą błędy innych, nie popełniają już swoich. Natomiast nie do końca też jakby jest to prawda, bo właśnie jakby życie polega na tym, żeby czasem mieć te porażki, doświadczać tych błędów i dzięki temu możemy kierować tym swoim życiem, tą drogą naszą życiową w odpowiedni sposób i uczyć się właśnie na tych błędach. A nauka zawsze jest najlepsza w momencie, kiedy doświadczysz czegoś na samym sobie. I to też właśnie jest fajne, żeby spróbować też zmieniać podejście i patrzeć na to, zmieniać właśnie jakby myślenie, swoje myślenie właśnie w kierunku, że no dobra, są porażki, są różne traumy, są przykre doświadczenia, okej, jakby to będzie, my tego nie zniwelujemy, nie sprawimy, że to zniknie, albo że będziemy tego robić w przyszłości być może mniej, chociaż byłoby super. Bardziej chodzi o to, żeby właśnie potrafić radzić sobie w tych trudnych doświadczeniach, żeby potrafić, żeby wiedzieć właśnie, co jest dla mnie trudne i potem móc to zmieniać. Oczywiście ucząc się ciągle na własnych błędach, bo to jest najlepszą nauką życia tak naprawdę, własne błędy. Ja też wiele z takich mam i też w książce można o tym, myślę, poczytać. Tam nie jedna jest przytoczona taka historia, która jakby pokazuje jakby też moje trudności, zmagania i dlaczego one się w ogóle pojawiają. Jest to też elementem właśnie drogi życiowej, tego, czego doświadczamy w przyszłości. To potem rzutuje na naszą przyszłość i teraźniejszość. Ale jakby właśnie nie chodzi o to, żeby unikać, żeby uciekać, tylko raczej, żeby przyglądać się i też polega to na tym, że jeżeli idziesz sobie i upadniesz, to naszą naturalną taką tendencją jest: dobra, wstawaj, idziesz dalej, nie poddawaj się, tak? Ale niekoniecznie. Czasami jak idę i sobie upadnę, no dobra, no to sobie poleżę w tej kałuży, odpocznę, zbiorę siły i dopiero wstanę i pójdę, jeśli będę chciał. Żeby też mieć taką otwartość na to, co się dzieje dookoła, nawet właśnie podczas doświadczenia tych różnych błędów i usterek w naszym życiu, ale też mieć taką, starać się budować sobie taką akceptację na siebie samego i na to, czego doświadczam w życiu. I że jakby wszystko, co się dzieje, jest po coś, bo ja wychodzę z takiego założenia i naprawdę wszystko może nam służyć, tylko pytanie, jak chcemy to wykorzystać.
Trochę może spłycę swoim własnym podsumowaniem, może to będzie trochę taki banał, no ale no, po prostu to, o czym mówiłaś, no ta dobra lemoniada bez cytryn nie powstanie.
Dokładnie tak.
Mam jeszcze jedno takie skojarzenie już a propos, skoro jestem w temacie cytrusów, to też pomyślałam o tym, że pyszna marmolada pomarańczowa, jeden z greckich przysmaków, też powstaje z gorzkich pomarańczy. I to jest w ogóle też nawiązanie. Tu tutaj mała reklama, może jeszcze trochę innej książki, totalnie niezwiązana z naszą rozmową, aczkolwiek myślę, że warta uwagi. Gorzkie pomarańcze Dionizosa Sturisa, bardzo ciekawy reportaż. To tak zostając w temacie cytrusów. Bardzo trudna, ale ciekawa historia Greków. Jeśli kogoś to interesuje, to polecam jeszcze raz. Gorzkie pomarańcze Dionizosa Sturisa. No ale oczywiście także polecam dzisiaj szczególnie książkę W drodze po więcej, 40 wskazówek, jak pielęgnować szczęście w codzienności. Na koniec jeszcze takie pytanie otwarte, jeszcze jeśli chciałabyś coś powiedzieć naszym słuchaczom, co jeszcze nie padło, tak na koniec.
Może to powiem to, co jakby mi siedzi bardzo teraz mocno w środku i coś, co doświadczam obecnie każdego dnia i na tym moim właśnie takim troszeczkę innym, nowym etapie życia, to jest właśnie może to, żeby być otwartym na siebie i na wszystkie doświadczenia życiowe, które nam się przydarzają. Żeby starać się to, co też mówiłyśmy na początku, nie oceniać, żeby starać się być uważnym na to, co ja przeżywam i być wrażliwym na siebie. To jest bardzo ważne, bo w momencie, kiedy nie będziemy pomijać siebie w naszym własnym życiu przecież, będziemy naprawdę spotykać ludzi, drogi, ścieżki, możliwości, które będą nas pchały w dobrą stronę. Właśnie jakby w drodze po to, czego chcemy więcej, w drodze po to, co chcemy inaczej, lepiej i dzięki temu będziemy się mogli rozwijać. Ale to się będzie działo tylko wtedy, kiedy będziemy na siebie uważni, kiedy w jakimś stopniu będziemy starać się rozwijać tą miłość do siebie, akceptację siebie. No i to jest chyba klucz tak naprawdę, żeby czerpać więcej z życia i uczyć się tego szczęścia.
Bardzo dziękuję Ci za te słowa i niech to będzie podsumowaniem naszej dzisiejszej rozmowy, dzisiejszej audycji, a jeśli ktoś chciałby rozszerzyć te inspiracje, jeżeli poczuł się poruszony naszą rozmową, mam nadzieję, że przynajmniej choć trochę nam się to udało, to jeszcze raz zachęcam żeby zajrzeć do książki w drodze po więcej autorstwa naszego dzisiejszego gościa, Aleksandry Machniak. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję również.
I ja Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Iwona Kosior przed mikrofonem, audycję realizował Piotr Wierzchoń. Do usłyszenia tradycyjnie za tydzień o tej samej porze, a tymczasem dobrej nocy.